Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku gościem jest Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Porozmawiamy o funkcjonowaniu grupy G20 w związku z felietonem autorstwa Piotra Araka i Kornela Szymańskiego, który ukazał się w Rzeczypospolitej pod tytułem G20 wymaga zmian. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Witaj Piotrze.
Dzień dobry, cześć.
Miesiąc temu miał miejsce szczyt G20, organizacji, która zrzesza 19 wysoko rozwiniętych państw i Unię Europejską. Ma służyć wypracowywaniu wspólnego podejścia do wyzwań globalnej gospodarki. I na szczycie właściwie kluczowa kwestia, która nam została po tym szczycie, to jest to, że nie udało się dojść do porozumienia w sprawie deklaracji o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Bez zaskoczeń Chiny i Rosja zablokowały całe stanowisko grupy. I w sumie nasuwa się pytanie, czy w sytuacji tego, co Rosja zrobiła w zeszłym roku, jej obecność i w ogóle obecność w organizacjach międzynarodowych Rosji, jej obecność w G20 ma jeszcze jakiś sens?
No ta dyskusja się toczy od momentu, w którym tak naprawdę Rosja zaanektowała Krym Ukrainie w 2014 roku i rozpoczęła tą wojnę, która dotknęła wschodniej części Ukrainy. Kiedyś mieliśmy G8, czyli 7 najbardziej uprzemysłowionych krajów Europy Zachodniej oraz świata, jakoś połączonych sympatią do Stanów Zjednoczonych. Od 1998 roku te szczyty odbywały się w formacie G8, gdzie dołączona została Rosja. Rosja, która wtedy miała być elementem też świata zachodniego, były dyskusje nawet o tym, że Rosja mogła być członkiem NATO, Rosja została członkiem Międzynarodowej Organizacji Handlu, miała się westernizować. No i ta odpowiedź się jakoś nie udała i w 2014 roku prezydent Barack Obama przestał zapraszać Rosję na posiedzenia G8, zrobiła się znowu grupa G7, czyli cofnęliśmy się gdzieś w tym rozwoju multilateralizmu do końcówki lat 90. I pytanie jest takie, czy dzisiaj G20, które w podobnym czasie, czyli też pod koniec lat 2000 powstało jako pomysł finansistów pracujących po stronie kanadyjskiej, brytyjskiej i Stanów Zjednoczonych jako możliwość koordynacji zarządzania kryzysami gospodarczymi, bo to jest moment, w którym był kryzys azjatycki, nie mogłaby funkcjonować trochę inaczej. To się przerodziło później w szczyty, które biorą udział głowy państw, mniej więcej w okolicach kryzysu finansowego 2008 roku. No i dzisiaj nikt zdjęć Sergiejem Ławrowem za bardzo robić sobie nie chce, czyli family photo po G20 raczej nie jest robione i mamy także brak komunikatu po zakończonym spotkaniu dotyczącym agresji rosyjskiej, gdzie wszystkie inni członkowie poza Chinami i Rosją nie chcieli, raczej zgadzali się za tym, że trzeba wydać tego typu komunikat potępiający agresję. No i moje pytanie, i to pytanie się powtarza już od wielu, wielu lat, o tym, czy G20 w takiej formule ma w ogóle sens. I to nie jest organizacja, o tym pamiętajmy. G20 nie jest jakimś traktatem, który został podpisany, to jest po prostu wybór tego, na co się te 20, no więcej rządów, tak, bo to jest 19 rządów plus Unia Europejska oraz też państwa, które są zapraszane, takie jak Hiszpania, na posiedzenia grupy albo organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowa Organizacja Handlu, czy Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, które uczestniczą w spotkaniach albo w ich częściach po to, żeby lepiej koordynować pewne działania na poziomie globalnym. Uczestniczy też, co jest ważne, sekretarz generalny OECD, bo OECD jest sekretariatem dla grupy G20.
No właśnie, chciałem się zapytać o skład tej grupy, no bo to jest G20, 20 członków, ale nie są to największe gospodarki pod względem PKB, no bo na tej liście na przykład brakuje Hiszpanii, którą wymieniłeś, czy Szwajcarii. Jakie jest kryterium przynależności? Co sprawiło, że te, a nie inne państwa i instytucja Unia Europejska są członkami tej grupy?
No to trzeba było cofnąć się do autorów tego konceptu, czyli między innymi do Timothy'ego Geithnera, którzy wymyślili sobie po prostu, kogo ze względu na reprezentację geograficzną najlepiej było zaprosić na takiego ciała koordynującego. No i mamy, nie wiem, RPA, które reprezentuje całą Afrykę. No wiadomo, że są państwa, które dzisiaj, zarówno jeżeli chodzi o populację, potencjał gospodarczy, samą wielkość gospodarki, jak Nigeria, mogłyby także być uczestnikiem tego. To nie jest 20 najbogatszych i największych gospodarek światowych. To jest raczej jakiś klub państw, który reprezentuje kluczowe z perspektywy amerykańskiej i anglosaskiej interesy gospodarcze Zachodu, w tym wąskim rozumieniu, po to, żeby się spotkać i w lepszy sposób ustalać zasady, w których będą funkcjonować kwestie finansowe, handlowe, taryf międzynarodowych. No i to też jest format, w którym uczestniczą Chiny. I to jest moim zdaniem najważniejsze, czyli mamy spotkanie bardzo wielu różnych krajów, w którym jednak uczestnikiem także są Chiny, czyli formatu, w którym Chińczycy także mogą współdecydować, mogą mieć prezydencję w ramach grupy G20, no i w ramach tego kształtowania ładu międzynarodowego, finansowego uczestniczą. No są, jest tam też Indonezja i Indie, co także istotne. Stąd pytanie o reformę musi być też pytaniem o to, czy te kraje by się na to zgodziły. To znaczy, że w momencie, w którym byśmy na przykład pozbyli się Rosji, albo byśmy dodali inne państwa i zmienili tą formułę, czyli na przykład, nie wiem, byłaby członkiem Nigeria, to jak to powinno wyglądać? Czy więcej państw powinno być też na przykład zapraszane na posiedzenie, jak na przykład Polska, co jest też takim pytaniem od wielu, wielu lat. Uczestnikiem tych spotkań był jako wicepremier premier Mateusz Morawiecki. Tych dyskusji się trochę toczy, natomiast no to nie zależy od państw, które są poza tym klubem, kto się w klubie będzie znajdował, ale decyzja o jego członkostwie i o tym, kto bierze udział w szczytach, no jest trochę stricte decyzją polityczną.
Powiedziałeś o Polsce, która rozumiem, że ma argumenty, jest 21. gospodarką na świecie, no więc jest tuż pod tym, powiedzmy, tą listą 20 największych, ale ma takie argumenty wysokiego powiązania z gospodarką światową, które kiedyś Marek Rozkruc pokazywał w takiej swojej prezentacji, że jesteśmy państwem, które jest bardzo powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości, co predestynuje nas jakoś do współuczestniczenia w rozwiązywaniu globalnych problemów, ale są też właśnie inne pomysły na to, jak to rozszerzać. Wspomniałeś o Nigerii, a czy są jeszcze jakieś inne właśnie scenariusze, hasła państwa, które mogłyby się znaleźć w tej grupie, jeżeli byłaby powiększona, bo jak rozumiem, jeden z waszych postulatów jest, żeby rozważyć też z G25 czy G30 jakieś w ogóle odejście od formatu 20, przejście do jakiegoś innego formatu.
Tak, raczej to jest coś, co się pojawia w debacie u specjalistów zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, no bo jeżeli format ma ulec zmianie, no to najprostszą opcją oczywiście jest to, wyrzućmy Rosję, nie wiem, dajmy kogoś innego. Hipotetycznie wtedy ileś osób z Polski mówiło o tym, że dodajmy Polskę. Natomiast to nie jest do końca konstruktywny model kooperacji, ponieważ dialog i debata zawsze musi być w świecie obecna. I nie wiem, czy format, w którym oczywiście możemy krytykować i możemy w dyskusji nie być zadowoleni z tego, ale format, który będzie wykluczał Rosję, do końca jest skuteczny. Czy pytanie nie jest lepiej trochę kraje, które są nie w smak rosyjskim interesom na świecie, dodać po prostu do dyskusji, ponieważ to oznacza, że w przyszłości, kiedy G20, G25 nadal będzie się spotykać, mamy otwarte pole dialogu z tym, czym Rosja może być po wojnie w Ukrainie, w momencie, w którym albo przegra, albo przejdzie przez proces demokratyczny i też w tym procesie będzie miała jakąś pomoc świata zachodniego czy Azji Południowej, na czym może zależeć także Chinom. Z takiej perspektywy właśnie dodanie innych gospodarek, które reprezentują te emerging powers, te kraje, które będą odgrywały większą rolę w tej gospodarce przyszłości, tak może Tajlandia, może Wietnam, właśnie Nigeria, o której wcześniej wspomniałem, może niektóre państwa Europy, które się szybciej rozwijają, jak nasz kraj, miałoby sens po to, żeby ta grupa rzeczywiście reprezentowała też przyszłość gospodarki globalnej, bo alternatywą jest to, że będziemy mieli ileś formatów, które nie będą rozłączne, to znaczy będziemy mieli BRICS, do których będą aplikować kolejne państwa członkowskie, żeby uczestniczyć w szczytach, czyli szczytach takiego antyzachodu, które właśnie składa się z Rosji, Brazylii, z Chin, a jednocześnie mamy jakieś pole i fundament do dyskusji. Ja uważam, że dla globalizacji jako takiej, która się gdzieś zatrzymała na pewnym etapie, jakieś formuły koordynacji działań, w momencie, w którym Międzynarodowa Organizacja Handlu nie odgrywa już tak istotnej roli, gdzie sami Amerykanie doprowadzili do praktycznie zablokowania sądów arbitrażowych, gdzie nie mamy postępów w nowych traktatach handlowych podpisywanych przez żadnym z kontynentów, nie mamy umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, to powoduje, że jakieś dodatkowe pole dialogu byłoby potrzebne i pewnie więcej państw z tych takich krajów dzisiaj rozwijających się, ale które w przyszłości mogą odgrywać większą rolę. Uważam, że Polska też z powodów czysto politycznych i umiejscowienia geograficznego ze względu na konflikt rosyjski czy agresję rosyjską w Ukrainie mogłaby tą rolę odgrywać. No i na pewno tej Europy Środkowej tam nie ma, tak? No ale to też jest powodem dlatego jest to, że gdzie była Europa Środkowa pod koniec lat 90. Byliśmy poza NATO, nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej, mieliśmy znacznie niższy poziom życia i mniejsze gospodarki. Dzisiaj trochę to się zmieniło, no i my jako potęga, jesteśmy krajem, który jest potęgą wolnego handlu, tak? Znaczy my na globalizacji jesteśmy krajem, który zarabiał. też jesteśmy rzecznikiem konkurencyjności, mniejszego protekcjonizmu na świecie, co wydaje mi się, że jest dosyć wartościowe z perspektywy tego, w jakim kierunku zmierza ta dyskusja o globalnym handlu.
I co może być też zachęcające jakoś dla Chin, które też na wolnym handlu korzystają.
Dokładnie. Raczej my nie jesteśmy krajem, który jest w 100% antychiński i też raczej staramy się ważyć te interesy gospodarcze z interesami bezpieczeństwa i interesami jednak kooperacji gospodarczej, które są obecne i dlatego mówię, że to nie powinno być na ekskluzji, nikt nie zarabia w takim formacie. Ważne jest to, żeby jednak po to, żeby to miało sens, żeby to było jak najbardziej inkluzywne forum dla przyszłości. Dzisiaj moim zdaniem szczyty G20 są dalece przereklamowane i raczej nie niosą ze sobą takiej wagi jak w przyszłości. Mieliśmy pierwsze porozumienie dotyczące podatków międzynarodowych, które zostały zaakceptowane na grupie G20, potem przyjęte przez państwa OECD. Dzisiaj są transponowane w regulacjach przez Unię Europejską i Komisję Europejską. W przeszłości był to sposób na zaradzenie sobie z kryzysem finansowym z 2008 roku, ale tak naprawdę jakieś bardzo poważne zmiany, debaty o porządku globalnym, no to albo to jest G7, czyli już taki rdzeń świata zachodniego i gospodarek zachodnich, albo sama Rada Europejska, reprezentująca Rada Unii Europejskiej, reprezentująca interesy wszystkich państw członkowskich, ale w samej Radzie wiemy, że często też głosy regionu nie zawsze bywają słuchane i przykłady akurat w obszarze polityki bezpieczeństwa ostatnich lat i polityki energetycznej pokazują, że region Europy Środkowej ma czasem rację i warto, żeby był jakoś reprezentowany.
Bardzo dziękuję. Gościem podcastu był Piotr Radek.
Dziękuję bardzo.